Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twej duszy.
Czasem mówicie tak w okresie paschalnym. No, okres paschalny. Jakiś ksiądz mówi na kazaniu. No właśnie, w okresie paschalnym. Co to jest okres paschalny? No, okres Wielkanocy. Ale co to znaczy, że jest okres Wielkanocy okresem paschalnym? Powiedzcie, co to jest okres paschalny? No, bo oni wychodzili z Egiptu i Pascha to jest wyjście, tak? Ja wam powiem, co to jest okres paschalny. W Księdze Wyjścia w 12 rozdziale jest mowa o nocy paschalnej. Jest tam powiedziane, że Bóg powiedział do Mojżesza: będziecie zachowywać tą ustawę na wieki, na zawsze, czyli ona się nigdy nie zdezaktualizuje. Jaką ustawę? Otóż 10 dnia miesiąca Nisan, 4 dni przed Paschą, 14 Nisan jest Pascha, Żyd miał obowiązek wziąć najpiękniejszego baranka ze stada, ale takiego pięknego, z kudełkami, takim, że można głaskać godzinami, i oczka takie piękne, ciemne jak węgielki, i ten pyszczek, że tylko byś całował. Tak. I on tego baranka bierze do domu, no i dzieci radość przeżywają, Icek skacha, Miriam tak samo, a baranek się pląta pomiędzy nogami, wchodzi do kuchni do babci, to na mu marcheweczkę, wujek go tam gdzieś klepnął, tutaj przyszedł, siadł na kolanach u tatusia, tatuś go głaszcze, no nie przeżyjesz? Rozumiesz? Baranek, tak się rozkochali, jeden dzień, drugi dzień, nie wiem, może miałaś kiedyś pięknego pieska, wiesz jak to jest? Coś, taki piękny piesek, no coś cudownego, no po prostu perła. No więc taki baranek, 4 dni. 4 dnia, kiedy już cała rodzina była rozkochana w baranku, on był taki piękny i wypieszczony i taki patrzący ufnie prosto w oczy. Ojciec rodziny wziął go za łeb i na oczach całej rodziny podcinał mu gardło. To się nazywała Pascha. I Paschy nie zaliczał ktoś, kto nie był związany emocjonalnie z barankiem. Tak mówi Rashi w komentarzach, że jeśli ktoś geometrycznie stał za daleko, to nie zaliczał Paschy. Czyli jeśli ktoś nie przywiązał się do niego, musi być przecięcie uczuć. Dlaczego? Bo później nie jest, te uczucia nie są zdolne do wolności. Zabójstwo dla narodu świętego. Naród święty by się zwyrodniał, gdyby nie miał wolnych uczuć. Nie? Gdyby nie umiał odrzucić kogoś ukochanego. Więc lepiej może zabijać baranka niż człowieka. Nie? Tak są ważne uczucia, słuchajcie. Wiecie, co to jest Pascha? Przeżywasz w życiu odtrącenie. Nie martw się odtrąceniem, to jest Pascha. Gorzej się trzeba martwić wtedy, kiedy w ogóle nie ma odtrącenia. Wtedy jest to może być zasadzka. Odtrącenie to nie jest najgorsza historia. To tylko sprawia, że miłość skoczy na piętro wyżej. Tak jak Abraham musiał wziąć nóż i podniósł go nad Izaakiem. I kto to sprowokował? Co, diabeł go skusił, czy Pan Bóg? Kiedyś w swoim życiu widziałem to, jak mój ojciec trzymał nóż nade mną. Dzięki Bogu. To mi daje wolność. Jeśli mnie by całe życie głaskał, to może bym nie wyszedł jeszcze z domu. I nie wiem, jaką śmiercią bym umarł w tym domu, nie? Może jakimś gatunkiem śmierci. Mamy więc w sobie takie również błędne przekonania. Większość ludzi oczekuje od drugiego człowieka, od ojca, matki, siostry, brata, męża, żony, córki, syna, boskich zaspokajeń, osobistych oczekiwań. I to jest początek rozwodów, nienawiści, kłótni, rozczarowań, uzależnień, zazdrości, poczucia odtrącenia, próżności, udawania, zawłaszczania. Ojejku, ile tego jest. To jest obłędne koło. Na pewno on, ona, mąż, żona, dziecko, rodzic nie jest kimś idealnym. Kimś, kto spełni moje pragnienia. Kimś, przy kim znajdę całkowite ukojenie. Z kim wreszcie będę mogła, czy mógł być szczęśliwy. Nie, nie. Godzinę, dwie, później zaczyna się nieporozumienie. Taki jest człowiek po prostu. Więc z kim możesz wytrzymać na przykład całą noc, całą dzień, całe życie i ona cię, ta osoba, nie nudzi i ty też jej nie nudzi. Jest taka osoba na świecie, powiedz. Czy chociaż jedna jest taka osoba na świecie, bo tęsknotę za taką osobę mamy. Jest taka osoba, która zaspokoi wszystkie twoje potrzeby, wypełni mój brak sensu życia, uzdrowi moje niezadowolenie z życia, nada sens moim dniom i nocom, uleczy mój ból, wypełni pustkę, będzie rozwiązaniem wszystkich moich kłopotów, zwątpień, a przede wszystkim zaspokoi moją rozpaczliwą potrzebę otrzymywania miłości. Szukam człowieka, który by mnie rzucił. Gdy tylko tę osobę znajdę, wszystko, co złe w moim życiu zniknie, przestanie mnie dręczyć. Prawda? Czy nie? Izajasz, 4, wiersz 1. Tak to powiedział prorok. Straszne to jest, co teraz przeczytam. Przepraszam, wybrałem to, ponieważ jestem mężczyzną. Ale jest również tekst, który dotyczy mężczyzn, bardzo podobny. 7 niewiast uchwyci się jednego mężczyzny w ów dzień, mówiąc, swój chleb będziemy jadły, własną odzież się ubierały, dozwól nam tylko nosić Twoje imię, odejmij od nas hańbę. Wyobrażacie sobie taką historię? 7 niewiast za jeden płaszcz jednego mężczyzny. To pokazuje, jak bardzo głodne jest serce człowieka. Zraniony człowiek biega, jak wielka obolała rana, taka krwawiąca. Tu jakieś fawrucle wiszą, jakieś tętnice się walają po autostradzie. I ona biegnie, ta rana, biegnie, biegnie, biegnie. Patrzy, na horyzoncie jest druga rana. Również jakaś tętnica, jakieś włosy, jakieś kosmyki, tu jakiś siniak. I one widzą siebie, o, nareszcie mnie ktoś zrozumie. I z ogromną prędkością prosto na siebie biegną, nagle połączyły się. Jest jedno wielkie uzdrowienie, czy jeszcze większa rana? Rany nie uzdrawia się następną raną, tylko spotkaniem z lekarzem. Owszem, lekarz może uzdrawiać dwie rany naraz. Ale wiadomo, do kogo iść po uzdrawiające lekarstwo miłości. Nasze życie nazbyt często staje się poszukiwaniem takiego idealnego, wymarzonego męża, żony, przyjaciela, rodzica, ekwiwalentu rodzica, dziecka. Tym silniejsze jest poszukiwanie, im dramatyczniejsza była nasza historia, no każdy o tym wie, tym usilniejsza ucieczka wideo, im boleśniejsze realia. Szukamy kogoś, kto by nas zbawił od naszego krzyża, ale powiem to, jeśli samotnością jest krzyż, jeśli krzyż jest samotnością, kto jest zbawicielem z krzyża? Jak trudno w to uwierzyć. Jak teraz łamią się nasze umysły, tak czuję to. I mówimy, no nie. Nie, przecież człowiek. Tak, człowiek. I zobacz, czy twoje życie czasem przez kilkadziesiąt lat właśnie w tą stronę nie biegło, że człowieka pomyliłeś z Bogiem. To już lepiej Boga pomylić z człowiekiem. To mniej boli. Od naszej historii, od naszego zagubienia, od naszego chaosu, od naszych uczuć, od naszych myśli, od nas samych. Panie, wybaw mnie. Panie Kowalski czy Panie Jezu? Kto tu wybawi? Szukamy kogoś, kto zaspokoi. Niezaspokojony głód miłości. Wydaje nam się, że tylko człowiek to uczyni. Jedna z młodych dziewcząt napisała taki list do siostry zakonnej, w którym błagała ją, by ta ją przyjęła za swoje dziecko. I jeszcze raz urodziła duchowo. Czytałem ten list. Straszne, nie? Młoda dziewczyna, 20 lat, i mówi, proszę siostry, niech mnie siostra jeszcze raz przyjmie za swoje dziecko duchowe i urodzi mnie. Mówię, Boże, co się stało w życiu tej dziewczyny, że ona taką ma prośbę? Ten głód miłości jest potężny, ponieważ szukamy potężnej miłości. Ale czy ktoś z ludzi dysponuje takim sercem, o jakie nam chodzi? Jeremiasz 2,13. Bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie. Źródło żywej wody. Żeby wykopać sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Szukamy więc w wielkim głodzie serca kogoś emanującego czułością. O, jak łatwo kogoś takiego udawać. Wiem coś o tym. Troska. Tak. Kto nieustannie będzie nam się zajmował. Dokoła nas się będzie kręcił. Spyta. Spojrzy w oczy. Uśmiechnie się. Jednakże obiekt naszego zainteresowania, widząc naszą potrzebę, zacznie raczej udawać kogoś takiego, niż rzeczywiście odsłaniać autentyczne cechy przez nas poszukiwane. Nikt z ludzi nie jest nastawiony jedynie na to, by dbać o drugą osobę 24 godziny, a przecież tego potrzebujesz, nie? Ja też. Znajdzie się więc tylko jakiś paw, który rozłoży swój pióropusz na chwilę, ale ten pióropusz był pożyczony, bo on ma kuper bez pióra jednego. To jest iluzja. Iluzja jest to, że ktoś jest najczulszym, jedynie nami zainteresowanym w swej nadtroskliwości i zawsze nas rozumiejący. Nie ma kogoś takiego oprócz jednej osoby. Ja znam ją. Kiedy dwóch głodnych się spotka, to jeden drugiego nie nasyci sobą, opowiadając o tym, jak są głodni. My jednak uparcie dążymy do odnalezienia kogoś, kto dla nas się poświęci, niczego nie oczekując zamian. Jak łatwo w taki głód wejdzie szatan, prawda? Przybierze postać człowieka, wejdzie w mężczyznę, w kobietę, podejdzie ci tak pod nos. Och, jak on będzie troskliwy, albo ona. Jak będzie cię rozumiał intuicyjnie, będzie wyczuwał, kiedy czujesz się najbardziej samotny lub samotna. Tylko dobrze sprawdź jego paszport, mówię ci. Mamy głody, mamy mnóstwo głodów. Odkryj swój. Głód, tak. Czego ty jesteś głodny, człowieku? Za czym ty gonisz? Czego ty się chcesz najeść? Kim się ty chcesz wypełnić swoją pustkę? Co ty robisz, kiedy jesteś samotny? W ten głód wchodzi szatan. Przypomnij sobie Jezus na pustyni. Jest głodny. 40 dni. Nic nie je. Nic nie je, czy też nie je tego, czego człowiek zwykle jest głodny. Bo tekst dziwnie brzmi, no 40 dni nic nie je. I nikt się nie zdziwił mi, jeszcze nie powiedział mi to przez 20 lat, jak jestem kapłanem. Proszę ojca, no jak 40 dni nie jadł? No rozumiem, Bogiem był, nie, ale był też człowiekiem. Po zmartwychwstaniu był głodny, a tu 40 dni nic nie jadł. Zdarza się to ludziom świętym, ale tekst nikogo jeszcze nie zdziwił. Dlaczego? Bo nie wiadomo, o jaki głód tu chodzi. Czy czasem ewangelista nie mówi, pomyśl człowieku, nie, że skoro tak dziwnie napisałem. Bo każdy człowiek czymś innym je, oddycha. Czasem mówi, ten oddycha takim powietrzem, ten innym. Czymś innym żyjemy. A on zapościł od tego, czym żył. Przypomnijcie sobie, to jest między jego apostolską działalnością, a życiem w rodzinie w Nazarecie. Od czego tu pościł? Bo mnie się wydaje, że od rodziny. Zrobił sobie urlop, żeby się przygotować na apostolską działalność, więc pościł od mamy, może od taty. Nie wiem, czy jeszcze święty Józef żył. Chyba już nie. I co z Jezusem? Spróbujcie jeszcze przez chwilę pomyśleć o nim. Szatan mu podchodzi i podstawia mu trzy talerze. Wiedząc, czego Jezus może być głodny. Na pierwszym talerzu kamień i chleb. Co to za głód? Głód ciała. Głód fizyczny, jedzenia, ale nie tylko. Może być również głód seksualny. W ogóle głód fizyczny, taki materialny głód. Bardzo. Później przychodzi, stawia go na jakimś progu katederki, katedry, w świątyni i mówi: skakaj, aniołowie będą cię nosili. Jakiś głód do wartościowania. Tak jak mu powiedział, klęknij przede mną. Może jeszcze tu głód oczu. Zobacz, wszystkie kraje ci oddaję, szatan mu mówi. Nie wiem, można jeszcze inaczej to zidentyfikować. Zwykle takie absolutne, idealne oczekiwania kierujemy do kogoś, gdy w naszym domu, w dzieciństwie, w młodości nie otrzymaliśmy właściwej miłości, gdy nasz dom był Golgotą. Wtedy mamy wielki głód. I szatan łatwo przychodzi z talerzami. Mówi, co chcesz? To, tamto, wamto. No jak się nie rzucić na coś, czego nam brakowało przez wiele lat? Na to trzeba być bardzo silnym. Skąd taka siła? Tylko z Biblii. Czym się Jezus bronił przed szatanem? Łopatą? Batem? On cytował Biblię. Dobrze wiedział, co powinien Bóg wiedzieć.
wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.